Bodajże 2 tygodnie temu zacząłem omawianie księgi Koheleta. Dzisiaj chciałbym kontynuować. Jeżeli ktoś z Was nie słyszał pierwszej części, to zachęcam, żeby odsłuchać, bo to, co będę mówić dzisiaj, będzie się tak ładnie komponować, mam nadzieję, z tym, co mówiłem wcześniej. Dla przypomnienia, autor księgi Koheleta jest nieznany, natomiast inaczej, nie jest wprost te imię umieszczone w tej księdze, natomiast z kontekstu wynika, że to albo to był król Salomon, albo też ktoś z rodziny królewskiej, kto inspirował się życiem Salomona. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy omówili sobie rozdziały 2 i 3. Przeczytajmy teraz rozdział 2 od wersetu 1 do 11. Następnie pomyślałem: dobrze, spróbuję przyjemności. Przekonam się, że jest coś warta. Ale i to okazało się marnością. Żyć dla zabawy jest szaleństwem, a szukanie rozkoszy, cóż to daje? Próbowałem też dogodzić sobie winem. Oczywiście tak, by nie stracić nad sobą kontroli. Próbowałem przekonać się, jak to jest, dać się ponieść szaleństwu. I czy nie tkwi w tym coś dobrego na tyle, że warto by to polecić innym żyjącym pod słońcem, jako godne zajęcie na nieliczne dni życia, które mają się stać ich udziałem. Nadałem rozmach własnym dziełom. Pobudowałem sobie domy, zasadziłem winnice, założyłem ogrody i parki, zasadziłem przeróżne drzewa owocowe. Urządziłem sobie stawy z wodą, aby z nich nawadniać lasy. Kupiłem sobie służących, kupiłem służące. Doczekałem się ich potomków urodzonych w domu. Stad bydła oraz owiec miałem więcej niż ci, którzy przede mną rządzili w Jerozolimie. Nagromadziłem sobie srebra, miałem dużo złota. Naściągałem skarbów z królestw i prowincji. Zadbałem o śpiewaków, cieszyły mnie śpiewaczki i rozkosz synów ludzkich, kobiety i kochanki. Tak stałem się wielki, osiągnąłem więcej niż wszyscy moi poprzednicy w Jerozolimie, a ponadto mogłem korzystać z mądrości. Czegokolwiek pragnęły moje oczy, pozwalałem im oglądać z bliska. Nie odmawiałem sobie najmniejszej radości. Tak, moje serce cieszyło się owocem całego mojego trudu. Na tym właśnie polegał mój udział w tym, że go podejmowałem. W końcu przyjrzałem się tym wszystkim moim dziełom. Spojrzałem na to, czego dokonały moje ręce. Oceniłem, ile kosztowało mnie to trudu. I oto do czego doszedłem. Wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem. Nie niesie z sobą żadnego pożytku pod słońcem. Drodzy, przypominam, że to słowo marność, hevel po hebrajsku, ono jest wieloznaczne. Jednym ze znaczeń to jest para, mgła, czy tchnienie. I tak jak wcześniej mówiłem, tutaj do mnie przemawia to słowo mgła, tak? Czyli coś, co widać, ale coś, czego nie można dotknąć. Tak? Coś, co sprawia, że coś, co ma takie podwójną moc, że tak powiem, tak? Raz, że z daleka powoduje, że może przypominać coś, co nie istnieje. A z drugiej strony, jak jesteś we mgle, to z kolei nie widzisz rzeczy dookoła siebie, tak? Bo jesteś we mgle. I teraz przeanalizujemy sobie to, co można wywnioskować z tego właśnie tekstu, który przed chwilą przeczytałem. Ale zanim zacznę, jeszcze może taka dygresja. Niezależnie od tego, czy autorem był Salomon, czy ktoś, kto się inspirował jego życiem, to warto pamiętać o tym, że Salomon to była unikalna postać, możliwe, że w skali w ogóle historii ludzkości. Bo zobaczcie, to był człowiek, który był uznawany wtedy za najmądrzejszego na świecie. Okay? To był król jednocześnie. Tak? To był jednocześnie ktoś bardzo bogaty, taki miliarder. Tak? Jednocześnie to był artysta. Tak? chociażby Pieśń nad pieśniami, no, przepiękny utwór poetycki. Jakby skomasowanie tylu różnych cech w jednej osobie jest niezwykle rzadkie. No, ja przyznam, że jeżeli chodzi o obecnie żyjących ludzi, nie kojarzę kogoś takiego. Okay? W związku z tym tak sobie myślałem, w jaki sposób mógłbym sobie wam przybliżyć znaczenie tego, co tutaj czytaliśmy. I jeżeli chodzi o wersety 1-3, gdzie jest mowa o tej przyjemności, zabawie, tak? To sobie pomyślałem, że tutaj można by się było odwołać do, powiedzmy, tej artystycznej części życia Salomona, z tym, że powiedzmy w jego obecnej formie, tak? No, częścią bycia artysty, zwłaszcza artysty pracującego w branży rozrywkowej, tak? To jest w tej chwili no, takie dolce vita, tak? Imprezowanie, czerwone dywany, kamery i tak dalej. Czyli coś, co jest pokazywane jako taki przykład właśnie tego, że mamy do czynienia, nie wiem, no, załóżmy gala Oscarów, tak? Piękni ludzie, ładnie się wysławiający, przepiękne stroje, tak? Cały ten blicht dookoła. Słuchajcie, ostatnio czytałem ciekawą książkę. Nie wiem, czy kojarzycie tą panią tutaj. To jest Demi Moore. Okay? To jest aktorka lat 50+. I to była kobieta, która w swoim czasie za filmy brała po kilkanaście milionów dolarów. W pewnym okresie była kobietą, aktorem, która za film brała najwięcej. Nikt więcej za film nie brał wtedy. Tak? Nawet przezywano ją w Hollywood Gimme More, czyli nie Demi Moore, tylko Gimme More, czyli daj mi więcej. Okay? Słuchajcie, to jest autobiografia tejże kobiety. I tak, polecam ją ludziom o mocnych nerwach i po 40. I zdecydowanie nie polecam ludziom o słabych nerwach i przed 40. Taki skrót. Co tutaj jest? Świat ją pokochał za rolę Molly w filmie Uwierz w ducha. No, nie wiem, czy pamiętacie, to jest film z Patrykiem Swayze, tak? Ona grała tam główną rolę kobiecą. Tak? Za jeden z filmów dostała rekordową garzę 12 milionów dolarów. Po pierwszym nieudanym małżeństwie przez ponad 10 lat Demi Moore żyła w szczęśliwym związku z Bruce'em Willisem. Bruce Willis to jest ten słynny aktor od filmów akcji. Szklana pułapka, 1, 2, 3 i tak dalej. Doczekali się trzech córek, a Demi wreszcie spełniła się jako matka. Gdy małżeństwo nagle rozpadło się z medialnym hukiem, znalazła miłość u boku o 15 lat młodszego Ashtona Kutchera. I tym razem skończyło się burzliwie. Mało kto wiedział, że aktorka uzależniła się od alkoholu i kokainy, nie potrafiła zaakceptować swojego ciała, katowała się drakońską dietą i ekstremalnymi ćwiczeniami. Używki niemal zabiły ją na oczach córek i sprawiły, że nie chciały one mieć z nią więcej nic do czynienia. Kiedy jej życie się rozpadło, mąż zdradzał, dzieci przestały się odzywać, postanowiła stawić czoło przyszłości. Napisanie tej książki wymagało od Demi Moore wiele odwagi, jednak każda jej strona udowadnia, że akurat odwagi nigdy aktorce nie brakowało. Słuchajcie, jest jedna, może tak, to jest książka kobiety w tej chwili niewierzącej. Tak? Tutaj nie ma ani słowa o tym, że ta kobieta jest osobą wierzącą. Natomiast dlaczego ja to przytaczam? Bo tego typu lektury warto też się uczyć. Okay? Jeżeli kiedykolwiek zazdrościliście komukolwiek, kto stoi na czerwonym dywanie i zarabia nie wiadomo ile i pracuje w branży rozrywkowej, to nie róbcie tego. Ja przeczytałem tą książkę i powiem tak. Nie chcę tych pieniędzy i nie chcę tego, co ta kobieta przeżyła. No, wielokrotnie jest tak właśnie, że nie wiem, talent w jednej dziedzinie powoduje, że człowiek jest jakoś tak słaby w innej dziedzinie. Także to, co widzimy, tak, jako coś, tak, że może życie być fajne, jeżeli chodzi o te takie rzeczy zewnętrzne, tak? Czyli właśnie tak jak pisał tutaj Salomon, tak? Imprezowanie, tak? Wino, zabawa. To w zasadzie, zobaczcie, konstatacja jest dokładnie taka sama i Demimur, i Salomona. Nie warto. Nie warto. Słuchajcie, z kolei od wersetu 4 Salomon pisze o tym, że budował domy, zasadził winnice, czyli tak jakby zmieniał rzeczywistość fizyczną dookoła siebie. Okay? I przypomniałem sobie, że miałem przyjemność uczestniczyć przy budowie dwóch biurowców w Warszawie. W jednym przypadku to był rok 2000 równo, tak? W drugim przypadku to był rok 2004. I w obu przypadkach to były po prostu budowane przez firmy, w których wtedy pracowałem, jako siedziby tychże firm. No i uczestniczyłem jakby w decyzjach, jak te budynki będą urządzone, tak? Jakie tam będą instalacje i tak dalej. Te budynki do tej pory stoją. W jednym i drugim przypadku zupełnie przypadkiem, tak? To nie była też moja zasługa, tylko powiedzmy architektów. One były uznane za najładniejsze budynki wtedy postawione w danym roku w Warszawie. Okay? Także coś, co powiedzmy sprawiała mi praca, jakby przyjemność przy tych projektach, z tym, że no, było to w obu przypadkach no, dość stresujące, bo to chodziło o to, żeby też przeprowadzić do tych nowych siedzib po kilkaset osób. Każdemu trzeba było przydzielić jakieś tam biurko, jakiś pokój, jakiś gabinet. Wiadomo, trzeba było się zastanowić, nie wiem, który dyrektor, jakie ma ego i w związku z tym, jaki dać mu pokój. No, wiele nieprzespanych nocy. I teraz sobie właśnie zdałem sprawę, że po tych kilkunastu latach to, co zostało, że tak powiem, mnie w tym budynku, to są moje wspomnienia. Bo po tych kilkunastu latach, to tam już mało kto pracuje, kto w ogóle pamięta, że ja tam byłem, tak, że podejmowałem jakieś decyzje, czyli włożyłem dużo wysiłku w coś, co do tej pory służy ludziom, ale jakbym chciał to złapać teraz, no to są tylko moje wspomnienia. I tylko moje, bo już nawet nie ludzi dookoła. W przypadku, tak jak wspomniałem, Salomon to był również król i miliarder. Okay? I tutaj w dalszych wersetach no jest napisane właśnie o tym złocie, tak? o tych służących i tak dalej. I drodzy, jeżeli kiedykolwiek zazdrościliście komuś, kto ma dużą władzę albo kto ma dużo pieniędzy, to też proponuję jakby zweryfikować to swoje myślenie. Bo tak, jeżeli chodzi o władzę, jeżeli ma się władzę, to zawsze ma się jakichś przeciwników politycznych. Akurat Salomon no, był w o tyle szczęśliwej sytuacji, że wyjątkowo za jego panowania w zasadzie nie było wojen. Tak? Natomiast normalnie sytuacja jest taka, że każdy panujący, tak, niezależnie od tego, czy to jest, nie wiem, król czy jakiś, nie wiem, znaczący prezydent, to zawsze boryka się z jakąś opozycją i czasami no, ma wiele nocy nieprzespanych właśnie z tego powodu, tak? Czasami też podejmuje decyzje, które są, powiedzmy, z czasem wyglądają na zupełnie irracjonalne, albo takie, które po prostu zostaną jako zadra w sercu do końca życia. To chociażby przypadek rodziny królewskiej Saudów, z Arabii Saudyjskiej, tak? Gdzie udowodniono, że oni bodajże 2 lata temu zlecili zabójstwo swojego dziennikarza. Tak? To był dziennikarz taki opozycyjny, który uciekł za granicę. Już nie pamiętam, gdzie to było, czy to była Turcja, czy jakiś inny kraj. Zwabili go pod pozorem, nie wiem, odnowienia mu paszportu czy czegoś do ambasady. W tej ambasadzie służby specjalne saudyjskie go zabiły, poćwiartowały i w bagażu dyplomatycznym go wywieźli. Problem może zniknął, tak? Ale ci ludzie, którzy podjęli tą decyzję, do końca życia się będą z tym mierzyć, tak? Z kolei, jeżeli chodzi o właśnie kwestię posiadania dużej ilości pieniędzy, tak? No, miałem przyjemność pracować z kilkoma ludźmi bogatymi w Polsce, tak? Może nie bezpośrednio z nimi, tylko powiedzmy w firmach, które oni posiadali. I zapewniam Was, że ten poziom stresu, który mają ci ludzie, jest przeogromny. Bo to jest tak, że tak naprawdę każda firma, czy duża, czy mała, jest o kilka złych decyzji od bankructwa. Weźmy pod uwagę człowieka, który od czasu do czasu obecnie jest najbogatszy na świecie, w zależności od tego, jak kurs Tesli wygląda, czyli Elon Musk, tak? To jest człowiek, który faktycznie, jakby na papierze, jest mega bogaty, tak? Wyceny jego koncernu, zwłaszcza Tesli, w tej chwili są jakieś zupełnie kosmiczne. Natomiast wystarczy drobne tąpnięcie i ta firma się zawali, bo ta firma nie przynosi pieniędzy. Ta firma nadal spala pieniądze, czyli więcej pieniędzy jakby wydaje niż zarabia, tak? Czyli te wyceny giełdowe to bazują na tym, że może kiedyś Tesla faktycznie te pieniądze zacznie zarabiać. I zapewniam Was, że ten człowiek naprawdę miał dziesiątki czy setki nieprzespanych nocy w związku z tym. A tak w ogóle, to tak jak... Dzisiaj mi przyszedł do głowy takie przemyślenie, że ta księga Koheleta, to tak naprawdę ona mówi o jednej rzeczy. Rozpraw się ze swoim doczesnym myśleniem. Czyli tak jakby odetnij się zupełnie od tego myślenia o tym, co jest pod słońcem. Okej? To tłumaczyłem to poprzednim razem. Tym, co pod słońcem, czyli że po prostu stoisz na ziemi i rozglądasz się dookoła siebie, oceniasz to, co jest dookoła ciebie, co było, tak? Ale nie patrzysz w górę. Drodzy, przejdźmy dalej. Od wersetu teraz 12 do 26. Skierowałem więc myśl tak, by przyjrzeć się mądrości, szaleństwu i głupocie. Bo co pozostaje człowiekowi, który nastaje po królu, jeśli nie to, by czynić to, co zawsze czyniono. Zauważyłem wówczas, że pożytek z mądrości jest większy niż z głupoty. Tak jak pożytek ze światła jest większy niż z ciemności. Mędrzec wie, dokąd idzie. Głupiec kluczy w ciemności. Lecz przekonałem się o tym, że wszystkich spotyka ten sam los. Zastanowiło mnie to. Los, który spotyka głupca, spotka również mnie. Więc jaki sens ma ta moja mądrość? Doszedłem do wniosku, że to jest marnością. I owszem, mądra ani głupi nie pozostaną w pamięci na wieki. W przyszłości, jak dotychczas, zapomni się o wszystkim. Mędrzec i głupiec umrą w ten sam sposób. To sprawiło, że znienawidziłem życie. Przecież to, co się dzieje pod słońcem, nie niesie mi żadnej korzyści. Wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem. Wezbrała też we mnie niechęć do całego trudu, który podjąłem pod słońcem. Przez to, że jego owoce będę musiał zostawić komuś, kto nastanie po mnie. A czy on będzie mądry? Czy on będzie głupi? Któż to wie? Nie przeszkodzi mu to jednak rządzić wszystkim, co ja zdobywałem pod słońcem w trudzie i z ogromną rozwagą. Tak, to również jest marnością. I wtedy cały wysiłek, który podjąłem pod słońcem, zaczął we mnie budzić rozpacz. Bo przecież zdarza się i tak, że człowiek podejmuje trud przemyślany, poparty wiedzą i znawstwem, a musi swój udział w zyskach zostawić komuś, kto się wcale nie natrudził. To również jest marnością. To niesprawiedliwe. Bo cóż pozostaje człowiekowi z całego jego trudu, z porywów serca, z tego, co go pochłania pod słońcem, skoro wszystkie jego dni są cierpieniem, jego zajęcia zmartwieniem i nawet w nocy jego umysł nie zaznaje spokoju. To też jest marnością. Nie ma dla człowieka nic lepszego niż to, by się najeść i napić i korzystać z dóbr zdobytych własnym trudem. Zauważyłem, że to również pochodzi z ręki Boga. Bo kto może jeść, kto może dogadać sobie bez jego przyzwolenia. To przecież Bóg daje człowiekowi, który jest mu miły, mądrość, poznanie i radość. A co z grzesznikiem? Bóg zajmuje go zbieraniem i gromadzeniem tego, co potem przekaże osobie jemu miłej. To również jest marnością i gonitwą za wiatrem. Słuchajcie, w tym fragmencie widać, że ta narracja powoli się zaczyna zmieniać, prawda? Bo na początku cały czas to jest ten właśnie Kohelet taki depresyjny, tak? Pesymistyczny, ale na końcu już zaczyna się odwoływać do Boga i to zaczyna być, tak jakby trochę zaczyna właśnie patrzeć w górę. Słuchajcie, spójrzmy jeszcze raz właśnie na życie Salomona i to, co z tego zostało. Dla przypomnienia, Salomon to mniej więcej 3000 lat temu. Słuchajcie, co z takich rzeczy fizycznych zostało, namacalnych? On budował, pałace, ogrody. Świątynię pobudował, tak? Co zostało? Nic. Nic. Te jego wspaniałe budowle tak naprawdę trwały długo, tak? Powiedzmy, ich resztki zostały zniszczone pewnie dopiero gdzieś w roku 70. Po Chrystusie, czyli wtedy, kiedy po prostu Rzymianie już totalnie się rozprawili z państwem izraelskim, czyli przez ponad 1000 lat, tak? Te budynki, te budowle, te pałace w dużej części istniały, tak? No, ulegały powiedzmy jakiejś tam degradacji ze względu na to, że już te kolejne pokolenia nie były jakoś tam specjalnie wybitne, tak? Jeżeli chodzi o powiedzmy zarządzanie państwem. No właśnie, najmądrzejszy wtedy człowiek na świecie miał piękne życie, pobudował wiele, z tego dzisiaj nie ma nic, jeżeli chodzi o tą część taką powiedzmy namacalną. Dodatkowo tutaj ja rozumiem tą jego rozpacz, którą on przekazywał, powiedzmy, od wersetu 21. Bo przecież zdarza się i tak, że człowiek podejmuje trud przemyślany, poparty wiedzą i znawstwem, a musi swój udział w zyskach zostawić komuś, kto się wcale nie trudził. Okay? Ja sądzę, że Salomon doskonale wiedział, z jakim kalibrem ludzi się mierzy, jeżeli chodzi o swoje potomstwo. Niestety miał wiele żon, setki, tak? Miał tych dzieci też mnóstwo. No i co się okazało? Że w zasadzie no, żadne z tych dzieci nie dorównywało mu ani nawet, nie wiem, w 10%. Tak? Czyli on to wszystko no, natrudził się, żeby to wszystko zbudować. Tak? Co zrobiły dzieci? Zaczęły się kłócić między sobą, zaczęły się waśnie, zaczęły się podziały, tak? Wojny domowe. I w ciągu tam kolejnych pokoleń to po prostu następowała tylko kolejna degradacja właśnie tego państwa. No, główną przyczyną było to, że odeszli od Boga. Tak? Pan Bóg jasno powiedział, że gdyby powiedzmy rządzący Izraelem Boga się słuchali, to to państwo mogłoby przetrwać. Natomiast też obiecał, że jeżeli tego nie będą robić, to to państwo zniknie. Zniknęło. Słuchajcie, wróćmy jeszcze raz do wersetów 25 i 20, tak, powiedzmy 24-25. Bo tutaj już widać właśnie to przejście do tego, co jest pozytywne w tej księdze, tak? Nie ma dla człowieka nic lepszego niż to, by się najeść i napić i korzystać z dóbr zdobytych własnym trudem. Zauważyłem, że to również pochodzi z ręki Boga, bo kto może jeść lub dogadzać sobie bez jego przyzwolenia? Słuchajcie, to jest może taka myśl, która się wydaje może mało odkrywcza, natomiast ona mi się wydaje ważna, bo też to, żeby się cieszyć tym, czym się każdy z nas może cieszyć kilka razy dziennie, że może się czegoś napić czy coś zjeść, tak? Róbmy to. Salomon wielokrotnie podkreślał też w innych swoich pismach, żeby się tym cieszyć. Okay? Jedzenie i picie mamy z łaski Pana Boga i spróbujmy się tym cieszyć, naprawdę. To nie jest tak, że powiedzmy, nie wiem, no, tą kanapkę, którą się rano w jajecznicy zjadło na śniadanie, że to tego by nie było, gdyby nie łaska boska, tak? Docenijmy to i się cieszmy tym. To jest jakby, cieszenie się tym jest jakby podwójnie istotne, bo jeżeli jesz właśnie w spokoju i jakby delektując się tym, to z kolei organizm to lepiej trawi i jesteś zdrowszy. I słuchajcie, jeszcze jedna taka obserwacja, która jest w wersecie 26, która no, dla mnie jest takim przyznaniem się Salomona do tego, że wiele z jego życia to było życiem grzesznika. Słuchajmy się jeszcze raz w to. To przecież Bóg daje człowiekowi, który jest mu miły, mądrość, poznanie i radość. A co z grzesznikiem? Bóg zajmuje go zbieraniem i gromadzeniem tego, co potem przekaże osobie jemu miłej. Cóż, to również jest marnością i gonitwą za wiatrem. A co z grzesznikiem? Bóg zajmuje go zbieraniem i gromadzeniem tego, co potem przekaże dalej. Tak? Zobaczcie, że wcześniej Salomon miał takie poczucie, że to, co zrobił, to w pewnym sensie było bez sensu, no bo później to zostanie zmarnowane, tak? A tutaj pisze, że tak się dzieje z grzesznikami. No faktycznie, no życie Salomona było takie, że miał tą relację z Bogiem na początku, tak? Później długo, długo nic i później na końcu. Myślę, że dobrze, no. to jest wręcz kluczowe dla jego życia, że na końcu swojego życia tą drogę z Bogiem znalazł. Natomiast jako człowiek mądry czuł, ile dziesiątek lat zmarnował. Okay? Gdzie mógłby być i on, i cały jego naród, gdyby po prostu nie zajmował się głównie właśnie polityką i setkami żon, tylko bardziej był w relacji z Bogiem i zastanawiał się, jak budować coś, co przetrwa dłużej. Słuchajcie, teraz miałbym prośbę, żeby otworzyć ten plik z YouTube. To jest coś, co słyszeliśmy ostatnio, czyli początek trzeciego rozdziału, tylko właśnie w wersji muzycznej. Okay? Jeszcze raz spróbujmy to sobie przesłuchać. Bardzo proszę. Troszkę głośniej by się dało. Wcześniej to jest dokładnie 8 wersetów pierwszych z trzeciego rozdziału Księgi Koheleta. I tylko ten ostatni werset, jest czas na pokój, przysięgam, że nie jest za późno, został tylko dodany tak, żeby to spuentować właśnie dla potrzeb piosenki. Słuchajcie, no właśnie To jest niezwykłe w tej księdze, że mamy tutaj, tak naprawdę widać, że to musiało być pisane, nie wiem, przez dłuższy czas, tak? Może i kilka lat, bo są takie fragmenty, od których widać, że były taką odrębną całością i pisane zupełnie inaczej niż wersety poprzednie, bo nie wiem, narracja jest inna, jest mowa o czymś zupełnie innym. Słuchajcie, tutaj w tym fragmencie jest napisane coś, co można zobrazować sinusoidą. Okay? Tak jak w pierwszym rozdziale była mowa o tym, że wszystko, nie wiem, tak jakby kręci się dookoła, tak? Tam było opisane ten przepływ wody, tak, że w ten sposób, jak woda płynie, przemieszcza się na ziemi, tak, no my możemy to rozszerzyć na to, że księżyc się kręci wokół Ziemia wokół Słońca, i cały układ słoneczny się kręci wokół centrum galaktyki naszej, czyli Drogi Mlecznej. A życie człowieka, to też było powiedziane w pierwszym rozdziale, to jest tak jakiś odcinek przy tym, tak? Czyli wszystko kręci się i to wszystko jest stabilne, natomiast człowiek się pojawia i znika, tak? Ale jednocześnie to pojawianie się i znikanie, to w międzyczasie są takie górki i dołki, tak? Czyli czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia, czas zbiorów, czas ranienia i czas leczenia. No i drodzy, no tak naprawdę tak wygląda nasze życie, tak? W tej chwili mamy czas pandemii, tak? Którego nie lubimy, ale za jakiś czas już tego nie będzie. I słuchajcie, jest jedna jakby ultra ważna rzecz, bo ten fragment, to on jest dla mnie bardzo pozytywny. Z jednego powodu. Gdyby nie ta sinusoida, to nigdy byśmy nie docenili tego, co jest na górze. Okay? Nigdy byśmy, znaczy człowiek, który nigdy nie był głodny, nie doceni wspaniałości jedzenia. Okay? Człowiek, który nigdy nie był chory, nie zrozumie, że zdrowie to jest wielki dar. Tak? My wielokrotnie przechodzimy wobec takich właśnie darów tak po prostu, tak? Bo może nam się należą. Nie należą się nam. I myślę, że to jest tak naprawdę błogosławieństwo Boże, że człowiek ma i dobre okresy, i te słabe. Dlaczego? Bo bez tych słabych nie widziałby różnicy. Słuchajcie, przejdźmy teraz dalej. Czyli wersety od 9 do 22, czyli końcówka na dzisiaj. Jaki pożytek ma pracujący z tego, że się trudzi? Znam to zadanie, z którego Bóg zrobił ludziom zajęcie. Wszystko uczynił pięknym w swoim czasie, nawet wieczność. Włożył w ludzkie serca, tak jednak, aby człowiek nie mógł w pełni pojąć dzieła, za którego dokonaniem stoi Bóg. Przekonałem się i wiem. Nic nie jest dla ludzi lepsze niż to, by iść przez życie radośnie i pożytecznie. Bo przecież darem Boga jest to, że człowiek może jeść i pić i przy całym swoim trudzie oglądać to, co dobre. Wiem również, że wszystko, co Bóg czyni, trwać będzie na wieki. Nic do tego dodać i nic ująć z tego. Bóg natomiast to czyni, by się go bano. To, co było, znów będzie, a co ma być, już było. Bóg także poszukuje tego, co szukamy. I jeszcze raz dostrzegłem pod słońcem. Miejsce prawa może zająć niegodziwość, a miejsce sprawiedliwości przestępstwo. Pomyślałem, Bóg będzie sądził sprawiedliwego i bezbożnego, bo na każdą sprawę jest pora, właściwa chwila na każdy czyn. Pomyślałem dalej. Ze względu na synów ludzkich, aby ich poddać próbie, Bóg chce im pokazać, że nie są lepsi od zwierząt, bo los synów ludzkich jest taki sam jak los zwierząt. Jak ci umierają, tak umierają tamte. I wszyscy mają takiego samego ducha. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem, bo wszystko jest marnością. Wszystko zmierza do jednego miejsca. Wszystko z prochu powstało i w proch się obraca. Kto wie, czy duch istot ludzkich wznosi się ku górze, a duch zwierząt wstępuje w dół do ziemi. Zauważyłem więc, że nie ma nic lepszego niż to, by człowiek cieszył się ze swoich dzieł. Taki jest jego dział. Bo kto może mu objawić, co się stanie po nim? Słuchajcie, jeszcze raz ten początek. Znam to zadanie, z którego Bóg zrobił ludziom zajęcie. Wszystko uczynił pięknym w swoim czasie. Nawet wieczność włożył w ludzkie serca. Tak jednak, aby człowiek nie mógł w pełni pojąć dzieła, za którego dokonaniem stoi Bóg. Przekonałem się i wiem, nic nie jest dla ludzi lepsze niż to, by iść przez życie radośnie i pożytecznie. Bo przecież darem Boga jest to, że człowiek może jeść i pić, i przy całym swoim trudzie oglądać to, co dobre. Zobaczcie. Spojrzenie w górę do Boga i nagle to samo, co było przed chwilą B, już zaczyna być ładne, tak? Zaczyna mieć jakiś sens. Zobaczcie, tu jest powiedziane o tym, że Bóg nawet wieczność włożył w ludzkie serca, ale tak jednak, aby człowiek nie mógł w pełni pojąć dzieła, za którego dokonaniem stoi Bóg. No właśnie, czyli tutaj już Salomon jakby zaczyna odkrywać kwintesencję prawdy, tak? Tak jak w tym porównaniu, które pewnie słyszeliście, że mamy w sercu taką pustkę, którą stworzył Bóg, i tą pustkę może na wieczność wypełnić tylko Bóg, nikt inny, tak? Nic innego nas nie będzie tak cieszyć. Natomiast to jest jeszcze raz podkreślenie to, o czym mówiłem wcześniej. I naprawdę, drodzy, warto o tym pamiętać. Bo to nie jest przypadek, że kilka razy powtarzają się pewne rzeczy w Biblii. Tak? Bo przecież darem Boga jest to, że człowiek może jeść i pić. I przy całym swym trudzie oglądać to, co dobre. Okej? Okay? Czyli jest po raz kolejny zachęcenie. Cieszmy się z tych drobnych rzeczy. Tak? Jeżeli będziemy je dostrzegać, to nasze życie będzie zupełnie inne. Pamiętajmy o tym, że nic nie jest, że tak powiem, nic się nie stworzyło samo. Tak? Za wszystkim stoi Pan Bóg. Słuchajcie, na końcu jest też takie stwierdzenie, które brzmi kontrowersyjne, nie tak? Pomyślałem dalej. Ze względu na synów ludzkich, aby ich poddać próbie, Bóg chce im pokazać, że nie są lepsi od zwierząt. Bo los synów ludzkich jest tak jak los zwierząt. Jak ci umierają, tak umierają tamte. Słuchajcie, no właśnie, to jest taki przykład takich sformułowań, które jakby wyjęte z kontekstu mogą być użyte w sposób zupełnie niewłaściwy. Tak? Tutaj pamiętajmy o tym, że te słowa, czy te przemyślenia, to są przemyślenia Salomona. To nie jest tak, że Bóg mu powiedział, tak? Bo człowiek i zwierzęta różnią się, znaczy mają jedną cechę wspólną, tak, wszyscy umieramy. Ale jest jedna cecha zdecydowanie je różniąca, że tylko człowiek, jako kobieta i mężczyzna, zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Tylko oni, okej? Więc tutaj moje przemyślenie było takie, że właśnie przy czytaniu Biblii ważne jest to, żeby czytać je raczej większymi fragmentami, ponieważ czytanie tylko kawałka może nas doprowadzić do jakichś tam konkluzji niewłaściwych. Słuchajcie, jeszcze raz rozdział 22. Zauważyłem więc, że nie ma nic lepszego niż to, by człowiek cieszył się ze swoich dzieł. Taki jest jego dział. Więc drodzy, kończąc na dzisiaj, mam głębokie przekonanie takie, że tak naprawdę to, co zostało po Salomonie, to jednak coś zostało. Pisma, które on napisał, tak? Przemyślenia, które miał. I nawet to, że on większość swojego życia spędził tak naprawdę bez Boga, tak? To Bóg użył ku dobremu. Ponieważ my, patrząc na to, jakie to życie było, jakie dało owoce i później jak Salomon patrzył na ten okres swojego życia, widzimy jedno. Jeżeli będziemy mieli w naszym życiu chociażby odrobinę myślenia doczesnego, tak? Nie wiem, no będziemy sądzić, że nie wiem, gdybyśmy byli bogatsi, piękniejsi, urodzili się w innej rodzinie czy w innym kraju, to może bylibyśmy szczęśliwsi. Nie, tak nie jest. Każdy człowiek urodził się jako istota wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju, nikogo takiego nie było, nigdy nie będzie. I Pan Bóg nas stworzył w sposób doskonały i niepowtarzalny. I każdy z nas jest potrzebny. Natomiast nasze życie będzie miało sens tylko wtedy, jeżeli będziemy patrzeć ponad słońce. Jeżeli będziemy patrzeć do góry, na Boga, bo wtedy wszystko to, co robimy, najprostsza rzecz, będzie miała sens. Natomiast jeżeli nie będziemy tego robić, wszystko, co robimy, nie będzie miało sensu.